cnoty świętego Józefa. Zaprasza ksiądz Grzegorz Sikorski, orionista. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na samym początku Wielkiego Postu zostaliśmy zaproszeni w Słowie Bożym do zachowania prawdziwego postu. Czytanie z księgi proroka Izajasza ukazało nam prawdziwy program, wyliczając to, czego nie możemy nazwać postem i co ma szansę nim być. Przyjrzyjmy się zachowaniu świętego Józefa, jaki on post zachowywał i czy ten post mógł zyskać aprobatę samego Jezusa Chrystusa. Witaj, Józefie, prawdziwy post zachowujący. Najważniejsze oznaki tego, co nie jest postem. Krzycz na całe gardło, nie przestawaj, podnoś głos twój jak trąba. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy. Szukają mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha sprawiedliwość i nie opuszcza prawa swego Boga. Proszą mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga. Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał. Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie poście tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż to jest post, jaki ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie? Czy to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? W tym opisie postu, jaki on nie może być, możemy zwrócić uwagę na to, że jest w takim poście też szukanie sprawiedliwości, bliskości Boga. Ale to nie zabezpiecza przed tym, żeby wchodzić w bardzo ciężkie przewinienie dla Izraelity, jakim było łamanie szabatu i uciskanie robotników właśnie w tym czasie szabatu. Wszczynanie waśni i sporów, bicie pięścią i zgiełk, czynienie postu na pokaz. Najważniejsze oznaki tego, co jest postem. Czy nie jest raczej ten post, który wybieram? Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała pańska iść będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a on rzeknie, oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie. Jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach, odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska, wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów. i będą cię nazywać naprawcą wyłomów, odnowicielem rumowisk na zamieszkanie. Jeśli powściągniesz twe nogi od przekraczania szabatu, żeby dzień swój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli, ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu. Ja cię powiodę w trumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę dziedzictwem Jakuba, twojego ojca, albowiem usta pańskie to wyrzekły. I patrząc na ten post z Izajaszem w taki sposób pozytywny, ten post wywołuje pewne bardzo widoczne skutki, bo taki post prowadzi do rozerwania kajdan zła i zrzucenia więzów niewoli. I on też prowadzi do tego, żeby innym pomagać wychodzić z takich zniewoleń, żeby innym pomagać łamać jarzmo, które ciąży nad ich życiem, nad ich głowami. Taki post jest też związany z tym, że człowiek dostaje odwagę, żeby wychodzić naprzeciw ludzi, których normalnie się boi, naprzeciw tułaczy. Też taki post porusza serce, otwiera na ludzi będących w szczególnej potrzebie, nagich przyodziewać i nie odwracać się od swoich bliskich wtedy, gdy znajdują się w jakiejś wielkiej potrzebie. I wtedy człowiek, gdy wchodzi w taki post, wtedy ma światło. Ma światło na swoje życie, nie chodzi w ciemnościach i też słyszy odpowiedzi Pana na swoje modlitwy. I właśnie to światło, ono rozbłyska w sercu, w duszy człowieka jako taki owoc gestów miłosierdzia, podawania chleba zgłodniałemu, karmienia duszy przygnębionej, a więc pocieszania człowieka, który znajduje się w strapieniu, to właśnie takie gesty wywołują we wnętrzu człowieka taki stan, w którym człowiek czuje się oświecony, czyli ma światło na swoje życie, na podejmowanie decyzji. Gdy człowiek nie łamie szabatu, to wtedy on rezygnuje z tego dorabiania się w Dniu Świętym, ale pokonuje też strach, który bardzo często paraliżuje ludzi, bo boją się, że utracą jakieś zyski, utracą jakieś zarobki, że będą mieli trudność w utrzymaniu rodziny, ale odpowiedzią jest to, że człowiek, który nie łamie szabatu, będzie mógł wznosić się na wyżyny kraju, czyli pokonywać nawet takie trudności, które się piętrzą przed nim i będzie mógł się karmić dziedzictwem Jakuba. To jest dziedzictwo człowieka, Jakuba, patriarchy, który oszukiwał, który był krętaczem, który właśnie wszedł w konflikt ze swoim bratem, bał się z nim spotkać, ale doświadczył w tej słabości, w walce z Bogiem, doświadczył, że jest słaby, ale że może się opierać na Bogu i że Bóg jest jego mocą. I teraz przyjrzymy się w tej części, czy mamy takie znaki, czy widzimy takie znaki prawdziwego postu w życiu Józefa. Najpierw popatrzmy, czy w jego zachowaniu nie ma tych cech negatywnych, a więc szukanie sprawiedliwości, bliskości Boga i przemoc, i waśnie, i spory, i bicie pięścią, i czynienie postu na pokaz. Jak to wyglądało? I Józef staje wobec sytuacji, w której nie wie, jak ma postąpić z Maryją, ale widzimy, że mimo że spotyka go w tej sytuacji ogromne upokorzenie, bo nie rozumie tej sytuacji i ludzie na pewno wytykali go palcami, ale nie wpada w panikę, nie wpada w taki gwałt, zgiełk, nie szuka siłą, przemocą rozwiązania tej sytuacji, tylko zdaje się na Boga. I też gdy później dowiaduje się, że będzie opiekunem, wychowawcą Maryi brzemiennej i potem tego zapowiedzianego Mesjasza, to no, żyje dalej w cichości, żyje dalej w pokorze. Gdy udaje się do Betlejem, to nie obnosi się tą tajemnicą wobec swoich najbliższych, nie próbuje wykorzystać tej tajemnicy, tego wybrania go przez Boga, żeby uzyskać jakieś korzyści, lepsze miejsce w Betlejem dla swojej rodziny, ale dalej zachowuje tę tajemnicę i jest pobożny właśnie w takiej cichości, w takiej pokorze, w takim ukryciu. Czyli możemy powiedzieć, że z zachowania Józefa wynika, że nie ma w jego zachowaniu, w jego postępowaniu takich negatywnych cech postu, które no, jest związany z religijnością, z pobożnością. Czy w jego życiu występowały cechy pozytywne? I gdy popatrzymy na to, czy Józef uczestniczył w tym rozerwaniu kajdanów zła i więzów niewoli i wypuszczeniu uciśnionych, połamaniu jarzma, no to na pewno Józef, opiekując się Jezusem Chrystusem, przybliżał ten czas, kiedy dzięki jego opiece Chrystus nabierał łaski w latach i mądrości u Boga i u ludzi i zbliżał się ten czas tego połamania jarzma. Józef miał w tym udział, czyli można powiedzieć, że tym takim swoim codziennym życiem przyczyniał się do przybliżenia tego momentu. Miał udział w tym przybliżaniu się tego momentu. Dzielenie chleba z głodnym i przyjmowanie do domu tułaczy. No, gdy popatrzymy na zachowanie Józefa wobec pasterzy, wobec ludzi ubogich, to na pewno możemy powiedzieć, że Józef miał taką wrażliwość na ludzi ubogich i na tułaczy, czyli na tych mędrców, którzy wędrowali, bo otworzył drzwi swojego domu. Ubogiego, co prawda, w tej stajni betlejemskiej, ale tutaj był otwarty na tą obecność właśnie tych wędrowców, tych ludzi ubogich i to też sprawia, że możemy no, mieć to przekonanie, że tutaj Józef okazywał pewne cechy w tym zachowaniu, że jest gotowy spełniać właśnie w sposób pozytywny te cechy prawdziwego postu i gdy popatrzymy również na to, że u Józefa były te skutki, które Pan Bóg przypisuje do działania prawego. Czyli jeżeli człowiek postępuje w sposób prawy, uczciwy, nie gwałci szabatu, nie łamie tych najważniejszych praw, to Bóg obdarza go światłem w ciemności i prowadzi go w triumfie przez wyżyny kraju. I można po skutkach też domyślać się, że Józef musiał spełniać te warunki, skoro w jego życiu zabłysło światło w ciemności. On był w wielkiej ciemności, której nie wiedział, jak się zachować wobec Maryi, wobec Jezusa, czy ich przyjąć, jak postąpić wobec tych gróźb Heroda. To były ciemne noce, to były ciemności. I w tych ciemnościach zabłysło światło przychodzące od Pana Boga i to światło mogło zabłysnąć w życiu człowieka, który nie łamał szabatu. Więc Józef był człowiekiem, który nie łamał szabatu, bo w jego życiu zabłysło to światło. I tak samo można powiedzieć, że podawał chleb zgłodniałemu i karmił duszę przygnębioną, bo to był warunek, że jeżeli to będziesz robił, to zabłyśnie światło w twoim życiu. I tak się działo, że Józef miał to światło, że to światło zabłysło, że to światło zatrzymało się nad ubogą stajnią, kiedy przybywali mędrcy, ale też to światło, ten głos Boga prowadził Józefa w ciemnościach, kiedy musiał uciekać do Egiptu, czy wracać z powrotem do ziemi judzkiej, a potem do Nazaretu. I można powiedzieć, że Józef był prowadzony w triumfie przez wyżyny kraju, bo no, musiał pokonywać nie tylko fizycznie wzniesienia, które oddzielały Betlejem czy Nazaret od siebie, czy to było też również schodzenie z tych wyżyn, aby później wracać i znowu pokonywać te wyżyny, to w takim sensie fizycznym, ale również w sensie duchowym, że to były olbrzymie wyżyny, na które musiał się wspinać Józef ze swoją rodziną, bo samo udanie się do Egiptu to było pokonanie olbrzymiej wyżyny. Nieznajomość języka, obyczajów tego kraju, bycie pośród obcych, tam pracowanie, zarabianie na utrzymanie rodziny, to było wspinanie się na olbrzymią wyżynę. Zresztą też uciekanie przed prześladowaniem Heroda, to również to było takie wspinanie się na olbrzymie wyżyny. Nawet to znalezienie miejsca na narodzenie Jezusa Chrystusa w Betlejem, to również było wspinanie się na olbrzymie wyżyny, gdyż nie było tam życzliwych ludzi. Więc patrząc na te wydarzenia z życia Józefa, no to możemy przypuszczać, że on zasługiwał na to błogosławieństwo. Skoro powściągał nogi od łamania szabatu, to Bóg dawał mu właśnie taką nagrodę, taką odpowiedź jako temu człowiekowi sprawiedliwemu, który zachowuje wiernie prawo szabatu i zważa na to, aby go nie gwałcić. W ostatniej części tego rozważania zastanowimy się nad prawdziwym postem w moim życiu. Czy właśnie w tym moim poście również ja unikam tych cech negatywnych? Właśnie wtedy, gdy czuję się pokrzywdzonym i chciałbym szukać sprawiedliwości w tym wielkim poście, czy nie wchodzę na drogę gwałtu, waśni, sporów? Bo takim naturalnym odruchem jest, gdy jestem zabijany, gdy jestem krzywdzony, w jaki sposób to te siły naturalne chciałyby szukać tej sprawiedliwości tak po ludzku. I właśnie zachowując ten wielki post, mogę zadawać w sercu, czy właśnie ja poszczę w taki sposób, że unikam gwałtu, unikam przemocy. Też w tym czasie również uczestniczę w jakimś zmaganiu związanym z utrzymaniem może siebie, może swojej rodziny, wiązaniem końca z końcem. I czasami pojawia się ta pokusa, żeby łamać szabat. I to jest też bardzo często związane z tym, że czujemy się usprawiedliwieni, że ja tak ciężko pracuję, ja się poświęcam. Ja jestem wykorzystywany, wyzyskiwany w jakiś sposób, a więc próbuję sobie to wynagrodzić, łamiąc szabat, czyli łamiąc ten dzień święty. No i w tym czasie Wielkiego Postu mogę właśnie zadać sobie pytanie, czy nie mam takiej postawy, której próbuję jakoś nadrobić. Może sprzątanie, może naukę, może właśnie inne obowiązki, żeby wykorzystać ten czas niedzielny i potem się usprawiedliwiam, że nie mam czasu, że musiałem zrobić tak wiele rzeczy, jestem zmęczony, nie idę na mszę świętą, nie mam czasu na modlitwę. Ale też w tym czasie Wielkiego Postu możemy zadawać sobie te pytania o ten pozytywny wymiar Wielkiego Postu. Czy wypełniają się w moim życiu te obietnice, że przychodzi do mnie światło w ciemnościach? I czy przechodzę w triumfie przez wyżyny mojego życia? Bo jeżeli napotykam na pewne ciemności i mam olbrzymie problemy, żeby rozwiązywać pewne trudności właśnie w moim życiu, to no właśnie mogę zadawać pytania, czy jestem otwarty, aby karmić głodnych, którzy są spragnieni chleba, ale nie tylko chleba takiego do jedzenia, również ludzie są spragnieni miłości. Czy jestem otwarty na tułających się, żyjących bez Boga, czy wobec nich czuję się zatroskany, aby wobec nich wychodzić i mówić im dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, o Jego męce, o Jego zmartwychwstaniu. Bo to jest też wielkie zadanie, wielka misja w tym czasie Wielkiego Postu, aby samemu przypominać sobie o męce Jezusa Chrystusa, ale też pomagać to odkrywać innym ludziom. I wtedy, gdy rzeczywiście ja będę przyjmował taką postawę, to też znakiem, odpowiedzią Pana Boga, tą obietnicą jest to, że ja otrzymam światło w moich ciemnościach, że ja będę mógł również wspinać się na pewne wyżyny, pewne trudności w moim życiu, w którymi nie daję sobie rady, które mnie obezwładniają. Ja nie mam siły, żeby wznosić się na jakąś wyżynę w zachowaniu, w postępowaniu, żeby być szlachetnym, wspaniałomyślnym wobec innych, ale właśnie to też jest może przejaw tego, że brakuje mi wchodzenia głęboko w ten czas Wielkiego Postu, otwierania się na innych, dzielenia się z innymi i wsłuchiwania się w to, co oni przeżywają. Czyli karmienia duszy przygnębionej, pocieszania duszy przygnębionej. Zakończmy nasze rozważanie modlitwą. Święty Józefie, przyglądając się Twojemu życiu, można zauważyć zachowanie unikające zgiełku i przemocy. Przyjmowałeś trudności w duchu łagodności, tak aby słuchając słów Boga nie łamać szabatu. Dom Twój był otwarty na ludzi ubogich i wędrowców. Dlatego Twoje światło poprzedzało Cię na drogach, które przemierzałeś, i dlatego mogłeś pokonać tak wiele wyżyn w swoim życiu. Proszę Cię, Święty Józefie, abyś mi wyjednał łaskę prawdziwego postu, zachowywanego nie na pokaz, ale wewnętrznie, z głęboką przemianą mojego serca, abym mógł otwierać się na ludzi spragnionych pożywienia i miłości. Pomóż mi zachowywać świętość Dnia Pańskiego, abym miał światło na mojej drodze, i abym mógł pokonywać z łaską Bożą piętrzące się wyżyny. Amen.